Lekcja druga, 10 lipca. Niespokojni i buntowniczy. Sobota, po południu, 3 lipca. Tekst pamięciowy, a to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Pierwszy list do Koryntian 10:11. Na przestrzeni wieków wielu ludzi zauważało dziwne niespokojne zachowania u psów i innych zwierząt domowych tuż przed silnymi trzęsieniami ziemi. Naukowcy ustalili, że zwierzęta są w stanie wyczuć pierwsze fale sejsmiczne, które występują przed wtórną falą wstrząsową. To przypuszczalnie wyjaśnia, dlaczego zwierzęta zachowują się niespokojnie, zanim ziemia niebezpiecznie zadrży. Niektóre zwierzęta, takie jak słonie, mogą wyczuć fale dźwiękowe o niskiej częstotliwości i drgania wstępne, których ludzie nie mają szans wykryć. W dniu 23 sierpnia 2011 roku, kilka minut przed trzęsieniem ziemi o sile 5,8 stopnia w skali Richtera, niektóre zwierzęta w ogrodzie zoologicznym przy Instytucie Smithsona w mieście Waszyngtonie zaczęły zachowywać się bardzo dziwnie. Wśród nich były także lemury, które poczęły wydawać przeraźliwe dźwięki około 15 minut przed tym, jak ziemia niebezpiecznie zadrżała. W lekcji tego tygodnia przyjrzymy się przykładom dziwnego niepokoju ludzi spowodowanego niezbliżaniem się katastrofy naturalnej, takiej jak trzęsienie ziemi, ale raczej zasadniczą grzesznością ludzkiej natury tych, którzy nie polegają na łasce Chrystusa oferowanej ludziom przychodzącym do Niego w wierze i posłuszeństwie. Niedziela, 4 lipca. Niespokojni i niecierpliwi na pustyni Izraelici byli niespokojni i zniecierpliwieni, gdy opuścili Synaj i wędrowali do Kanaanu. Upłynął ponad rok od czasu, gdy opuścili Egipt. Zobacz 4 Księga Mojżeszowa 1:1. Pierwszego dnia drugiego miesiąca w drugim roku po wyjściu z ziemi egipskiej przemówił Pan do Mojżesza na pustyni Synaj w namiocie zgromadzenia tymi słowy. Byli gotowi wkroczyć do ziemi obiecanej. Zostali policzeni i zorganizowani. Widzieli niesamowite przejawy przychylności Boga i wyraźne znaki Jego obecności. Jednak w pierwszym miejscu, w którym zatrzymali się po wyruszeniu z Synaju, zaczęli narzekać. Na co utyskiwali Izraelici? Przeczytaj 4 Księga Mojżeszowa 11:1-15. Lecz gdy lud zaczął utyskiwać przed Panem na swoją niedolę i Pan to usłyszał, wtedy zapłonął jego gniew i zapalił się wśród nich ogień Pana, i pochłonął skraj obozu. Wówczas lud zaczął krzyczeć przed Mojżeszem, a Mojżesz pomodlił się do Pana i ogień wygasł. Miejsce to nazwano Tabera, gdyż zapalił się wśród nich ogień Pana. Pospólstwo zaś, które znalazło się wśród nich, ogarnęła pożądliwość, więc także i synowie izraelscy zaczęli na nowo biadać i mówili, obyśmy mogli najeść się mięsa. Przypominamy sobie ryby, któreśmy jadali w Egipcie za darmo, i ogórki, dynie i pory, i cebulę, i czosnek, a teraz opadliśmy z sił, bo nie mamy nic, a musimy patrzeć tylko na tę mannę. Manna zaś była jak ziarno kolendra, a wygląd jej był jak żywica bdelium. Ludzie rozchodzili się i zbierali ją, i mielili w żarnach albo tłukli w moździerzach, i gotowali w garnkach, i robili z niej placki, smak jej zaś był jak smak placka na oliwie. Gdy rosa opadała w nocy na obóz, opadała nań także manna. Kiedy Mojżesz usłyszał, że lud biada w każdej rodzinie, każdy u wejścia do swego namiotu, zapłonął wielki gniew Pana, a również w oczach Mojżesza złym się to wydało. I rzekł Mojżesz do Pana, dlaczego tak źle obszedłeś się ze swoim sługą? I dlaczego nie znalazłem łaski w twoich oczach, żeś włożył na mnie cały ciężar tego ludu? Czy ja począłem ten lud? Czy ja go zrodziłem, że mówisz do mnie, nieś go na łonie swoim, jak piastun nosi niemowlę, do ziemi, którą poprzysiągłeś jego ojcom? Skąd mam wziąć mięso, aby dać całemu temu ludowi? Gdyż biadają wobec mnie, mówiąc, daj nam mięsa, abyśmy jedli. Ja sam nie mogę unieść całego tego ludu, gdyż za ciężki jest dla mnie. A jeżeli tak postępujesz ze mną, to zabij mnie raczej zaraz, jeżeli znalazłem łaskę w twoich oczach, abym nie musiał patrzeć na moje nieszczęście. Izraelici pożądali mięsa, ogórków, dyń, porów, cebuli i czosnku, które jadali w Egipcie, obyśmy mogli najeść się mięsa. Przypominamy sobie ryby, któreśmy jadali w Egipcie za darmo, i ogórki, dynie i pory, i cebulę, i czosnek, a teraz opadliśmy z sił, bo nie mamy nic, a musimy patrzeć tylko na te manne. Czwarta Księga Mojżeszowa 11:4-6. Widocznie ich pamięć działała bardzo wybiórczo, skoro pamiętali, co jadali w Egipcie, ale zapomnieli o niewoli i ucisku, które znosili. Zobacz pierwszy rozdział Księgi Wyjścia. Od ponad roku byli karmieni przez Boga manną, która zaspokajała ich potrzeby, a jednak teraz chcieli czegoś innego. Nawet Mojżesz uległ ich wpływowi. Kierowanie grupą burzących się ludzi nie jest łatwe. Ale Mojżesz wiedział, do kogo zwrócić się z prośbą o pomoc. I rzekł Mojżesz do Pana, dlaczego tak źle obszedłeś się ze swoim sługą? I dlaczego nie znalazłem łaski w Twoich oczach, żeś włożył na mnie cały ciężar tego ludu? Czwarta Księga Mojżeszowa 11:11. Jak Bóg odpowiedział na te skargi? Przeczytaj Czwarta Księga Mojżeszowa 11:16-33. I rzekł Pan do Mojżesza, zbierz mi 70 mężów spośród starszych Izraela, których znasz jako starszych ludu i jego nadzorców, i przywieź ich do namiotu zgromadzenia, i niech tam staną wraz z Tobą. Ja zaś zstąpię i będę tam mówił z Tobą, i wezmę nieco z ducha, który jest w Tobie, i włożę w nich, i nieść będą wraz z Tobą ciężar ludu, abyś nie Ty sam musiał go nosić. A do ludu powiesz, oczyśćcie się na jutro, a będziecie jeść mięso, gdyż biadaliście przed Panem, mówiąc, obyśmy mogli najeść się mięsa. Wszak dobrze nam było w Egipcie. Pan da wam mięsa i będziecie jeść. Nie będziecie jeść przez jeden dzień ani przez dwa dni, ani przez pięć dni, ani przez dziesięć dni, ani przez dwadzieścia dni, ale przez cały miesiąc, aż wam nozdrzami będzie wychodzić i będzie wam wstrętne, dlatego żeście wzgardzili Panem, który jest wśród was, i biadaliście przed Nim, mówiąc, dlaczego wyszliśmy z Egiptu? I rzekł Mojżesz, 600 000 pieszych liczy lud, pośród którego jestem, a ty mówisz, dam im mięsa i będą jeść cały miesiąc. Czy można zarżnąć dla nich tyle owiec i bydła, żeby im starczyło? Albo gdyby się złowiło wszystkie ryby morskie, to czy im starczy? I rzekł Pan do Mojżesza, czy ręka Pana jest na to za krótka? Zobaczysz teraz, czy moje słowo ci się spełni, czy nie. Mojżesz wyszedł i opowiedział ludowi słowa Pana. Potem zgromadził 70 mężów ze starszych ludu i kazał im stanąć wokół namiotu. I zstąpił Pan w obłoku, i przemówił do niego. Wziął też nieco z ducha, który był w nim, i złożył na 70 starszych mężach. A gdy duch spoczął na nich, prorokowali, co im się potem już nie zdarzyło. Lecz w obozie pozostali dwaj mężowie, jeden nazywał się Eldad, a drugi Medad, na nich także spoczął duch, gdyż i oni byli wśród wyznaczonych, ale nie wyszli ku namiotowi. Oni też prorokowali, lecz w obozie. I przybiegło pachole, i oznajmiło Mojżeszowi, Eldad i Medad prorokują w obozie. Na to odezwał się Jozue, syn Nuna, usługujący Mojżeszowi od swojej młodości, i rzekł, Panie mój, Mojżeszu, zabronimy tego. Odpowiedział mu Mojżesz, czyż byłbyś zazdrosny o mnie? Oby cały lud zamienił się w proroków Pana, aby Pan złożył na nich swojego ducha. Potem Mojżesz ze starszymi Izraela wycofał się do obozu. I zerwał się wicher zesłany przez Pana, przywiał od morza przepiórki i rzucił na obóz, na dzień drogi z jednej i na dzień drogi z drugiej strony, wokół obozu, mniej więcej dwa łokcie na ziemi. I zabrał się lud do zbierania przepiórek przez cały ten dzień i przez całą noc, i przez cały dzień następny. Nawet ten, co najmniej zebrał, miał 10 homerów. I rozłożyli je sobie wokoło obozu. Lecz gdy mięso było jeszcze między ich zębami, zanim zostało ono spożyte, zapłonął gniew Pana przeciwko ludowi. Pan zadał ludowi bardzo ciężki cios. Bóg nie jest głuchy na nasze prośby, gdy zaczynamy narzekać. W przypadku Izraelitów dał im przepiórki, by nasycili swoje pragnienie spożywania mięsa. Ale tak naprawdę nie chodziło im o mięso. Gdy jesteśmy nieszczęśliwi, niespokojni i gniewni, często domniemana przyczyna jest tylko tym, co wyzwala nasze emocje, ale nie jest prawdziwą przyczyną naszego wzburzenia. Wszczynamy konflikty, bo brakuje nam czegoś głębszego, co dotyczy naszych więzi z innymi. Izraelici zbuntowali się przeciwko Bożemu prowadzeniu. To samo grozi także współcześnie nam, bez względu na obecnie istniejącą sytuację, gdyż przychodzi to nam łatwiej, niż to sobie wyobrażamy. Dlaczego tak łatwo przychodzi nam wspominać przeszłość jako lepszą, niż była naprawdę? Poniedziałek, 5 lipca. Bunt i narzekanie są zaraźliwe. Z jakimi zarzutami wystąpili Miriam i Aaron? Przeczytaj 4 Księga Mojżeszowa 12:1-3. Wtedy Miriam i Aaron zaczęli wypowiadać się przeciw Mojżeszowi z powodu żony, kuszytki, którą pojął, gdyż pojął za żonę kuszytkę. I mówili, czy tylko przez Mojżesza przemawiał Pan? Czy także przez nas nie przemawia? A Pan to usłyszał. Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi. Miriam i Aaron pozornie nie byli zadowoleni z tego, że Mojżesz poślubił kuszytkę. Sypora była Midianitką. Tak oto wśród izraelskiej elity pojawiły się przejawy naszej upadłej natury, i to w bardzo niemiły sposób, jak zwykle. Jednak tekst biblijny wyraźnie wskazuje, iż był to jedynie zmyślony powód. Prawdziwą przyczyną ich zawiści był dar prorokowania. W poprzednim rozdziale czytamy, iż Bóg polecił Mojżeszowi wyznaczyć 70 starszych, którzy mieli pomagać mu w sprawowaniu przywódczych obowiązków. Aaron i Miriam także odgrywali istotne role przywódcze, więc poczuli się zagrożeni przez nowych przywódców. Zobacz 2 Księga Mojżeszowa 4:13-15. Ale on rzekł, proszę, Panie, poślij kogo innego. Wtedy rozgniewał się Pan na Mojżesza i rzekł, czy nie ma Aarona, brata Twego, Lewity? Wiem, że on umie mówić, a nawet jest już w drodze i idzie na spotkanie Twoje, a gdy Cię zobaczy, uraduje się w sercu swoim. Ty będziesz mówił do niego i włożysz słowa w usta jego, a ja będę z ustami Twoimi i z ustami jego i pouczę Was, co macie czynić. Księga Micheasza 6:4. Wszak wyprowadziłem Cię z ziemi egipskiej i z domu niewoli wykupiłem Cię. Posłałem przed Tobą Mojżesza, także Aarona i Miriam. Dlatego zaczęli mówić, czy tylko przez Mojżesza przemawiał Pan? Czy także przez nas nie przemawia? 4 Księga Mojżeszowa 12:2. Jak Bóg odpowiedział na te narzekania? Dlaczego Bóg zareagował tak zdecydowanie? Przeczytaj 4 Księga Mojżeszowa 12:4-13. I rzekł Pan nagle do Mojżesza, do Aarona i do Miriam. Przyjdźcie wy troje do namiotu zgromadzenia. I wyszli we troje. A Pan zstąpił w słupie obłocznym, stanął u wejścia do namiotu, wezwał Aarona i Miriam, a oni wyszli oboje. I rzekł Pan, słuchajcie moich słów, jeżeli jest tu u was prorok Pana, to objawiam mu się w widzeniu, przemawiam do niego we śnie. Lecz nie tak jest ze sługą moim, Mojżeszem. W całym moim domu jest on wiernym. Z ust do ust przemawiam do niego, i jasno, a nie w zagadkach. I prawdziwą postać Pana ogląda on. Dlaczego więc ośmieliliście się wypowiadać się przeciwko słudze memu, Mojżeszowi? I zapłonął gniew Pana przeciwko nim, i odszedł. A zaledwie ustąpił obłok znad namiotu, oto Miriam okryła się trądem jak śniegiem, i gdy Aaron zwrócił się ku Miriam, oto była ona trędowata. I rzekła Aaron do Mojżesza, ach, Panie mój, nie poczytaj nam za grzech tego, cośmy w głupocie swojej popełnili i ściągnęli na siebie winę. Niechaj ona nie będzie jak płód poroniony, który od razu przy swoim wyjściu z łona matki swojej ma na pół zżarte ciało. Mojżesz wołał do Pana, mówiąc, o Boże, proszę, uzdrów ją. Odpowiedź Boga była natychmiastowa i nie pozostawia miejsca na interpretację. Dar prorokowania nie jest bronią w walce o władzę. Mojżesz nadawał się na przywódcę, bo dobrze zdawał sobie sprawę z tego, jak bardzo jest zależny od Boga. Fakt, iż Miriam została wymieniona przed Aaronem w 4 Księga Mojżeszowa 12:1, wskazuje, że mogła być pomysłodawczynią ataku na Mojżesza. W tamtym czasie Aaron służył już jako arcykapłan w Izraelu. Gdyby został dotknięty trądem, nie byłby w stanie sprawować służby w świątyni na rzecz Izraelitów. Ukaranie Miriam trądem wyraźnie świadczyło o niezadowoleniu Boga z powodu postawy obojga rodzeństwa i spowodowało zmianę, jaka była niezbędna w tej rodzinie. Prośba Aarona przedstawiona w imieniu Miriam potwierdza, że on także był winny, ale teraz, zamiast krytykować i buntować się, poprosił Mojżesza, by wstawił się za Miriam u Boga. Takiej postawy oczekuje Bóg od swego ludu. I wysłuchał on pokornej prośby i uzdrowił Miriam. Choć zawsze łatwo jest krytykować przywództwo kościelne na każdym poziomie, o ileż lepiej działałby nasz Kościół i o ileż lepiej wyglądałoby nasze osobiste duchowe życie, gdybyśmy, zamiast narzekać, wstawiali się za naszych przywódców i polecali ich Bogu, gdy nie zgadzamy się z nimi. Wtorek, 6 lipca. Niepokój i nerwowość prowadzą do buntu. Ta historia zaczyna się dobrze. Izraelici wreszcie dotarli do granicy Kanaanu i wysłali 12 zwiadowców, aby obejrzeli kraj. Ich sprawozdanie przeszło najśmielsze oczekiwania, co sprawiło, że Izraelici poczuli się zawiedzeni. Przeczytaj sprawozdanie znajdujące się w 4 Księga Mojżeszowa 13:27-33. I opowiedzieli mu, mówiąc, przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś, ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a to są jej płody. Tylko że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane, bardzo wielkie, widzieliśmy tam także potomków Anaka. Amalekici mieszkają w ziemi Negeb, Chetejczycy, Jebuzejczycy i Amorejczycy w górach, a Kananejczycy nad morzem i nad brzegami Jordanu. Kaleb uspokajał lud wzburzony na Mojżesza, mówiąc, gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. Lecz mężowie, którzy poszli z nim, mówili, nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on od nas silniejszy. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali, mówiąc, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców, a wszystek lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka, z rodu olbrzymów, i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza, i takimi też byliśmy w ich oczach. Pomimo wsparcia sprawy Bożej przez Kaleba głosy niedowiarków i wątpiących przeważyły. Izraelici nie wyruszyli na podbój obiecanego kraju. Będąc zaniepokojeni sytuacją, woleli płakać i narzekać, zamiast maszerować z okrzykiem zwycięstwa. Gdy pozwalamy, by niepokój opanował nasze serca, to trudno nam iść naprzód w wierze. Niepokój wpływa nie tylko na nasze emocje. Naukowcy twierdzą bowiem, że istnieje ścisła zależność przyczynowo-skutkowa między brakiem odpoczynku, w tym brakiem snu, a złymi decyzjami, które prowadzą do otyłości, nałogów oraz coraz większej nerwowości i niezadowolenia. Przeczytaj, co stało się potem? 4 Księga Mojżeszowa 14:1-10. Wtedy wzburzył się cały zbór i podniósł swój głos, i płakał lud tej nocy. I szemrali wszyscy synowie izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. I mówił cały zbór do nich. Obyśmy byli pomarli w Egipcie albo na tej pustyni obyśmy pomarli. Po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi? Abyśmy padli od miecza? Aby nasze żony i dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? I mówili jeden do drugiego, obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. A Mojżesz i Aaron padli na twarz przed całym zgromadzeniem zboru synów izraelskich. A Jozue, syn Nuna, i Kaleb, syn Jefunnego, spośród tych, którzy zbadali tę ziemię, rozdarli swoje szaty i rzekli do całego zboru izraelskiego, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód, tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie lękajcie się ludu tej ziemi, będą oni naszym pokarmem. Odeszła od nich ich osłona, a Pan jest z nami. Nie bójcie się ich. A gdy cały zbór zamierzał ich ukamienować, chwała Pana ukazała się w namiocie zgromadzenia wszystkim synom izraelskim. Sytuacja pogarszała się. Rozpaczliwa prośba Kaleba: tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Czwarta Księga Mojżeszowa 14:9 nie została wysłuchana i całe zgromadzenie gotowało się do ukamienowania przywódców. Niepokój prowadzi do buntu, a bunt ostatecznie prowadzi do śmierci. Zdrajcy głośno oskarżali Kaleba i Jozłego i podniósł się krzyk, by ich ukamienować. Obłąkany motłoch chwytał kamienie, by uśmiercić wiernych mężów. Rzucili się naprzód z szaleńczym wyciem, gdy nagle kamienie wypadły im z rąk. Zamilkli i zaczęli się trząść ze strachu. Bóg interweniował i udaremnił ich mordercze zamiary. Chwała Jego obecności jak płonące światło oświetliła świątynię. Cały lud otrzymał znak od Pana. Oto objawił się ktoś potężniejszy od nich i nikt nie ośmielił się trwać w uporze. Wywiadowcy, którzy złożyli fałszywe sprawozdanie, ogarnięci strachem co tchu uciekli do swych namiotów. Wtedy chwała Pańska ukazała się Izraelitom. Gdy czytamy sprawozdanie biblijne zamieszczone w 14 rozdziale Księgi Liczb, wydaje się, jakby cała scena zamarła, a my słyszymy osobistą rozmowę Boga z Mojżeszem. Bóg stwierdził, że choć kamienie zostały przygotowane przeciwko Mojżeszowi, Kalebowi i Jozłemu, ostatecznie bunt był skierowany przeciwko niemu. Środa, 7 lipca. Wstawiennictwo. Jaką propozycję złożył Bóg Mojżeszowi po buncie ludu? Przeczytaj 4 Księga Mojżeszowa 14:11-12. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: jak długo znieważać mnie będzie ten lud? Jak długo nie będą mi wierzyć mimo wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem? Wytracę ich zarazą i wygubię ich, a ciebie uczynię ludem większym i silniejszym od nich. Bóg zaproponował, że zgładzi Izraelitów, a z potomków Mojżesza uczyni nowy naród. Jak Mojżesz zareagował na bunt Izraelitów nie tylko przeciwko niemu, ale przede wszystkim przeciwko Bogu? Zobacz 4 Księga Mojżeszowa 14:13-19. Lecz Mojżesz rzekł do Pana: Egipcjanie usłyszą o tym, że spośród nich wywiodłeś mocą swoją ten lud, i powiedzą to mieszkańcom tej ziemi. Oni też już słyszeli, że Ty, Panie, jesteś w pośród ludu tego, że oko w oko im się ukazujesz, Ty, Panie, i że Twój obłok stoi nad nimi, i że w słupie obłocznym kroczysz przed nimi w dzień, a w słupie ognia w nocy. Jeżeli tedy zabijesz ten lud jak jednego męża, to narody, które słyszały wieść o Tobie, będą mówić: ponieważ nie mógł Pan wprowadzić ludu tego do ziemi, którą im poprzysiągł, zabił ich na pustyni. Niechże więc teraz wielką okaże się moc Pana mojego, jak rzekłeś, mówiąc: Pan nierychły do gniewu i bardzo łaskawy przebacza winę i występek, choć nie pozostawia bez kary, lecz za winę ojców nawiedza synów do trzeciego i do czwartego pokolenia. Odpuść przeto winę tego ludu według wielkości Twojej łaski, jak już przebaczałeś ludowi temu od czasu wyjścia z Egiptu aż dotąd. W tej dramatycznej sytuacji sługa Boży pokazał, ile jest naprawdę wart. Odpowiedź Mojżesza zapisana na kartach Słowa Bożego wskazuje na pośrednika niemal 1500 lat później wstawiającego się za swoimi uczniami, którzy wkrótce mieli się od niego odwrócić. Zobacz 17 rozdział Ewangelii Jana. W postawie Mojżesza teolodzy i zwykli ludzie studiujący Biblię dostrzegają przykład tego, co Chrystus czyni dla ludzkości. Nasze winy, podobnie jak wina Izraelitów, są oczywiste. A jednak Mojżesz prosił Boga o przebaczenie dla nich według wielkości Twojej łaski. 4 Księga Mojżeszowa 14:19. Jak Pan wysłuchał wówczas Mojżesza, tak i dzisiaj przebacza nam z powodu Jezusa na mocy Jego śmierci, zmartwychwstania i wstawiennictwa za nas. Mojżesz poprosił Pana: odpuść przeto winę tego ludu według wielkości Twojej łaski, jak już przebaczałeś ludowi temu od czasu wyjścia z Egiptu aż dotąd. 4 Księga Mojżeszowa 14:19. Łaska pokonuje bunt i niepokój, gasząc ich przyczynę. Przebaczenie oferuje prawdziwy nowy początek. Jednak łaska nigdy nie jest tania, ma swoją cenę. Choć Izraelici otrzymali przebaczenie, to jednak mieli ponieść skutki swojego buntu. To pokolenie nie miało wkroczyć do ziemi obiecanej. Zobacz 4 Księga Mojżeszowa 14:20-23. I rzekł Pan, odpuściłem na Twoje słowo, ale jak żyje i jak pełna jest cała ziemia chwały Pana. Żaden z tych mężów, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, jakich dokonywałem w Egipcie i na pustyni, a oto już 10-krotnie wystawiali mnie na próbę i nie słuchali mojego głosu, nie zobaczy ziemi, którą przysiągłem ich ojcom. Żaden z tych, którzy mnie znieważyli, jej nie zobaczy. Bóg troszczył się o nich przez 38 kolejnych lat pobytu na pustyni. Karmił ich, przemawiał do nich ze świątyni, był przy nich i prowadził ich. Jednak wszyscy oni mieli umrzeć, a nowe i młode pokolenie miało przejąć ich obowiązki i znaleźć odpoczynek w ziemi obiecanej. Wydaje się, że była to kara, choć w rzeczywistości był to przejaw łaski. Jak bowiem to stare i bojaźliwe pokolenie miało zdobyć potężne kananejskie miasta, skoro nie nauczyło się ufać Bogu? Jak miało ono stać się światłością dla innych narodów, skoro samo potykało się w ciemności? Jakich trudnych lekcji nauczyłeś się, ponosząc skutki grzechów, które ci przebaczono? Czwartek, 8 lipca. Wiara a zarozumiałość. Jakie podobieństwa dostrzegasz między wędrówką Izraelitów po pustyni a życiem ludu Bożego przed powtórnym przyjściem Jezusa? Zobacz pierwszy list do Koryntian 10:1-11. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli, i wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu, i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli. I wszyscy ten sam napój duchowy pili, pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg, ciała ich bowiem zasłały pustynie. A to stało się dla nas wzorem, ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano, usiadł lud, aby jeść i pić. I wstali, aby się bawić. Nie oddawajmy się też wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się wszeteczeństwu, i padło ich jednego dnia 23 000, ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli, ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali, i poginęli z ręki niszczyciela. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Na przestrzeni dziejów lud Boży wędrował przez pustynię w poszukiwaniu ziemi obiecanej. Ta pustynia różnie wyglądała. Obecnie wygląda jak niekończący się medialny potok, natłok sprzecznych przesłań i ryk jałowej rozrywki. Ta jałowa pustynia sprzedaje nam pornografię jako miłość, a materializm jako rzekome rozwiązanie naszych problemów, wciskając nam, że gdybyśmy tylko byli nieco bardziej sprawni, trochę młodsi oraz bardziej wpływowi i seksowni, to wówczas wszystkie nasze problemy dałoby się rozwiązać. Podobnie jak to było w przypadku Izraelitów, jesteśmy zniecierpliwieni w naszym poszukiwaniu pokoju, szukając go nie tam, gdzie można go znaleźć. Jak Izraelici zareagowali na sąd Boży w 4 Księga Mojżeszowa 14:39-45. A gdy Mojżesz powiedział te słowa wszystkim synom izraelskim, lud bardzo się zasmucił. I wstali wcześnie rano, i chcieli wyruszyć na szczyty góry, mówiąc, teraz gotowiśmy pójść na to miejsce, o którym mówił Pan, myśmy bowiem zgrzeszyli. Lecz Mojżesz rzekł, dlaczego chcecie przekroczyć rozkaz Pana? To się nie uda. Nie wyruszajcie tam, gdyż nie ma Pana wśród was, abyście nie zostali pobici przez waszych nieprzyjaciół. Gdyż Amalekici i Kananejczycy są tam przed wami, i padniecie od miecza, ponieważ odwróciliście się od Pana i Pan nie będzie z wami. Oni jednak uparli się, aby wejść na szczyt góry. Ale skrzynia przymierza Pana i Mojżesz nie oddalili się z obozu. Amalekici zaś i Kananejczycy, mieszkający w tych górach, zeszli w dół, pobili ich i przepędzili aż do Hormy. Reakcja Izraelitów na sąd Boży jest typowa. Powiedzieli oni, teraz gotowiśmy pójść na to miejsce, o którym mówił Pan, myśmy bowiem zgrzeszyli. Czwarta Księga Mojżeszowa 14:40. Połowiczne zaangażowanie jest jak nieskuteczna szczepionka, nie działa. Obecnie lekarze zalecają szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B już w pierwszej dobie po narodzeniu dziecka. Ale to tylko początek. Jeśli ten pierwszy zastrzyk nie zostanie uzupełniony dwiema lub trzema dawkami szczepionki podanymi w odpowiednim czasie i odpowiedniej dawce, to nie zapewni ochrony przed tą chorobą. Buntownicza zmiana, jaka się dokonała w umysłach Izraelitów, opisana w ostatnich wersetach 14 rozdziału Księgi Liczb, doprowadziła do śmierci i rozczarowania tych, którzy odrzucili nowe Boże wskazówki i uparcie usiłowali ruszyć do ataku bez skrzyni przymierza i kierownictwa Mojżesza. Zarozumiałość jest kosztowna, bo często prowadzi do śmierci. Nierzadko jest powodowana lękiem. Ponieważ czegoś się boimy, podejmujemy decyzje, których później żałujemy. Przypomnij sobie, jakie skutki przynosiło Twoje działanie, gdy działałeś z wiarą, a jakie, gdy działałeś pod wpływem zarozumiałości. Na czym polegała najważniejsza różnica? Piątek, 9 lipca. Do dalszego studium. Zdawało się teraz, że lud szczerze żałuje za swoje grzeszne postępowanie, ale był to raczej smutek z powodu skutków jego przestępstw niż uświadomienie sobie swojej niewdzięczności i nieposłuszeństwa. Gdy zaś Izraelici doszli do wniosku, że Bóg nie zmieni swego postanowienia, zapanowała na nowo samowola i oświadczyli, że nie wrócą na pustynię. Bóg, rozkazując im wycofać się z ziemi wrogów, poddał próbie ich pozorną uległość i dowiódł, że nie była prawdziwa. Wiedzieli, że ciężko zgrzeszyli, pozwalając, by nieprzemyślane uczucia sprawowały nad nimi kontrolę i dążąc do ukamienowania wywiadowców, którzy nakłaniali ich, by byli posłuszni Bogu. Byli przerażeni jedynie dlatego, że odkryli, iż popełnili straszną pomyłkę, której konsekwencje okazały się dla nich fatalne. Lecz serca ich były niezmienione i potrzebowali jedynie pretekstu, by przy jakiejś okazji wybuchnąć w podobny sposób. Taka sposobność nadarzyła się im, gdy Mojżesz, w imię autorytetu Bożego, nakazał im wrócić na pustynię. Wiara nie ma nic wspólnego z zarozumiałością, ponieważ prawdziwa wiara przed nią chroni. Zarozumiałość to szatański falsyfikat wiary. Wiara domaga się Bożych obietnic i przynosi owoce posłuszeństwa. Zarozumiałość również opiera się na obietnicach, lecz, za przykładem szatana, używa ich do usprawiedliwiania występku. Wiara mogłaby doprowadzić naszych pierwszych rodziców do ufności w miłość Boga i do posłuszeństwa Jego przykazaniom. Zarozumiałość doprowadziła ich do przestąpienia Jego prawa, mniemali bowiem, że wielka miłość Boga uchroni ich przed konsekwencjami grzechu. Wiara nie polega na domaganiu się względów nieba bez spełnienia warunków, na jakich udzielana jest łaska. Prawdziwa wiara ma swą podstawę w przyrzeczeniach i klauzulach Pisma Świętego. Pytania do dyskusji. 1. Podczas pierwszej części nabożeństwa sobotniego omów różnicę między wiarą a zarozumiałością i bezczelnością. Dlaczego podbój Kanaanu początkowo mógłby być rozumiany jako akt wiary, a później, gdy Izraelici zaatakowali pogan samowolnie, był przejawem zarozumiałości i bezczelności? Jaką rolę odgrywają pobudki serca i okoliczności w rozróżnianiu między wiarą a zarozumiałością i bezczelnością? 2. Zastanów się nad faktem, że choć grzech może zostać przebaczony, to jednak musimy doświadczyć jego skutków. Jak możesz pomóc tym, którzy wiedzą, że im przebaczono, ale muszą się zmagać z następstwami grzechu, które źle oddziałują na nich i ich bliskich?